Studencka popołudniówka.
Cześć, w Studenckiej popołudniówce wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Jesteśmy obecnie w takiej rzeczywistości medialnej, że praktycznie wszystkie oczy mediów zwrócone są na Ukrainę i toczącą się tam właśnie wojnę. Bardzo dużo mediów mówi o arsenale militarnym tych państw, o tym, jaką bronią dysponują Ukraińcy, jaką Rosjanie. Niestety bardzo często pomija się jedną z największych broni XXI wieku, broni, która tak naprawdę była w stanie wygrywać wojny i zmieniać ich przebieg, i tą bronią jest właśnie dezinformacja, i to o niej będziemy rozmawiać w tej właśnie audycji. A naszym dzisiejszym gościem jest prawnik, ekonomista, twórca popularnego kanału YouTube o nazwie Wideoprezentacje, Krzysztof Woźniak. Cześć Krzysztof, witam cię bardzo serdecznie w naszej audycji.
Cześć, witam słuchaczy, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Czym tak naprawdę według ciebie jest dezinformacja i czy w obecnej rzeczywistości medialnej w ogóle możemy o niej mówić? O jakiej skali dezinformacji możemy mówić? I czy nasze oczy powinny kierować się na przykład, nie wiem, w stronę Rosji, czy być może w stronę innych państw, które tą dezinformację rozszerzają?
Nasze oczy powinny się kierować w stronę każdego państwa, które ma jakikolwiek interes w kształtowaniu świadomości opinii publicznej. W sytuacji wojennej, w chwili obecnej się znajdujemy, w ogóle właściwym słowem mogłaby być propaganda. No, propaganda wojenna jest elementem prowadzenia każdej wojny od wielu, wielu, wielu lat. No, w czasie II wojny światowej była rozpowszechniona do jakichś monstrualnych aspektów. Natomiast i każda strona konfliktu jest zainteresowana szerzeniem propagandy, dezinformacji, gdyż im to po prostu służy. Natomiast mi się wydaje, ponieważ my tutaj w Polsce na szczęście jesteśmy w czasie pokoju i obyśmy zawsze żyli w pokoju, żeby wojna nigdy do Polski nie dotarła, powinniśmy zwrócić uwagę na pewne kwestie przypominające dezinformacje, które są tutaj w Polsce bardzo często szerzone i przez które my Polacy na przykład tracimy bardzo dużo pieniędzy, bo na przykład w wyniku różnych działań, nazwijmy to medialno-PR-owych, wytworzono jakiś czas temu w Polakach takie poczucie, że złotówka to się będzie tylko umacniać i że kredyt we franku to jest fantastyczny pomysł, bo na tym się będzie tylko i wyłącznie zarabiać. A potem się okazało, że kredyt frankowy to była taka w cudzysłowie pułapka, prawda? I to mi się wydaje właśnie, że powinniśmy cały czas wszystkie informacje, które dostajemy, filtrować przez takie dwa filtry. Po pierwsze, czy to aby na pewno jest informacja, która pochodzi z takiej wewnętrznej potrzeby redakcji, żeby ją wytworzyć? Czy może na przykład redakcja została w jakiś sposób zainspirowana? A jeśli tak, to przez kogo i jaki ten ktoś ma cel? I wtedy jest bardzo duża szansa, że na przykład nie damy się złapać na opcje walutowe, na kredyt we franku, albo na przykład nie zaciągniemy kredytu pod kurek, gdy stopy procentowe były na poziomie 0,1% i było dość oczywiste, że te stopy procentowe będą bardzo mocno szły w górę, ale ludzie zaciągający kredyt bardzo często tej świadomości nie mieli i teraz mają problem, bo im raty kredytów bardzo rosną.
Myślę, że szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości musimy tak naprawdę sprawdzać, z jakiego źródła czerpiemy te informacje, bo tych informacji po prostu każdego dnia dopływa na nas tysiące. Tak naprawdę mówi się już o zettabajtach, czy jakichś tam bilionów danych, które przepływają po prostu do nas każdego dnia. A właśnie tutaj szczególnie bym zapytał o tą sytuację, która teraz się dzieje i która gdzieś jest po prostu cały czas dla nas gorąca. Czy w tej sytuacji, bo oczywiście kryzys frankowiczów trwa do dziś i jego skutki cały czas obserwujemy, ale czy w tej konkretnej sytuacji teraz też mogliśmy obserwować jakiś rodzaj dezinformacji i to nie tylko ze strony, że tak powiem, agresora, który jest głównie pokazywany w mediach, tylko także właśnie może ze strony mediów, które pochodzą z tej drugiej strony, czyli za zachodniej barykady.
To oczywiście, no to najlepszy przykład to jest ta sytuacja z migami 29, gdzie pan prezydent Andrzej Duda, musiał wielokrotnie dementować doniesienia przeróżnych mediów, moim prywatnym zdaniem głównie właśnie z zachodniej granicy, które to próbowały nas postawić przed faktem dokonanym i twierdziły te media, że Polska się zgodziła na to, żeby Ukraińcy na polskich migach operowali z polskich lotnisk. Pan prezydent Andrzej Duda dementował. Potem, że potem była informacja, że my te migi damy Ukrainie. Też było dementi. Na końcu się okazało, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą wpadł na dokładnie ten sam pomysł wieczorem, o którym ja wpadłem wczoraj w swoim vlogu porannym tego samego dnia. Genialny pomysł. Dajmy te migi Amerykanom, przebazujmy je do bazy Ramstein i niech Amerykanie zrobią z tymi migami co chcą, ewentualnie niech oni ściągną na siebie ryzyko odwetu rosyjskiego, ale rozumiem, że takiego ryzyka według Amerykanów nie było, no bo inaczej by nas nie podpuszczali, żebyśmy my to zrobili. No okazuje się, że Amerykanie już sytuację, w której my damy migi do Ukrainy, to popierali, bo to jest w porządku. Natomiast sytuacja, w której oni by mieli oddać nasze migi, to już nie, bo to stwarza za duże ryzyko. Ale właśnie i cały czas tutaj trwa dezinformacja, nawet do końca, bo w chwili obecnej znowu jest dezinformacja w wielu mediach, również tych zachodnich, że to myśmy podpuszczali NATO i to myśmy podpuszczali Stany Zjednoczone, że to myśmy sobie wymyślili tą sytuację z migami, a NATO się nie zgodziło. No, drodzy Państwo, odwrócenie kota ogonem o 180 stopni, bardzo niebezpieczne, bo ktoś może nie zbadać sytuacji do samego początku, nie ustalić prawdy, uznać fake newsy rozpowszechniane niestety przez niektóre media bardzo znane, z bardzo znanymi markami, uznając ich autorytet i uznać, że to my rzeczywiście chcieliśmy takie coś zrobić. A skoro NATO nie chciało tego zrobić, to znaczy, że zagrożenie istnieje i jest realne.
I jaki w takim razie jest cel takiej dezinformacji? Komu zależy na tak odwróceniu kota ogonem, żeby to nas jakoś wplątać w ten konflikt, żeby to nas w tej sytuacji wpędzić tak naprawdę w kozi róg? Dlaczego tak się zachowują ludzie, którzy te dezinformacje rozpowszechniają?
To zależy, bo tych dezinformacji jest wiele i każdy ma swój cel. Na studiach prawniczych mówi się bardzo często takie przysłowie, że kto odnosi korzyść, to tego pewnie jest wina. Ja bym tutaj w tą stronę poszedł. Na przykład, w chwili obecnej Amerykanie mają takiego gorącego ziemniaka, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem Dudą po prostu wymyślili fantastyczne posunięcie, no i muszą jakoś to odkręcić, muszą coś z tym zrobić, bo inaczej wyjdą nie tylko na tchórzy, ale też podpuszczaczy, a być może i prowokatorów, prawda? Nas podpuszczali, żebyśmy to zrobili. Sami nie chcą, bo ryzyko. Muszą to przykryć, bo źle wygląda medialnie. Na pewno jest zainteresowana strona ukraińska, bo oni w tym momencie odpierają bestialski atak na swój kraj. No tam giną ludzie, giną dzieci, bombardowane są szpitale. Straszne rzeczy się tam dzieją. Na wszelki wypadek powiedzmy rzecz oczywistą, że chyba wszyscy potępiają ten bestialski atak Rosji na Ukrainę. No to w sposób oczywisty Ukraińcom zależy, żeby jak najwięcej mieć sojuszników, żeby jak najwięcej krajów przystąpiło do wojny po ich stronie. Zależy też po prostu wrogom Polski. Polska ma wrogów. Panie redaktorze, przecież nie od dziś odpieramy dezinformacje w stosunku do naszego kraju, prawda? Nieraz tak było, że na przykład mówiono o polskich obozach koncentracyjnych. Przecież to jest nie tylko potwarz, ale to jest bardzo brutalna dezinformacja, która przypisuje nam zbrodnie hitlerowskich Niemiec, prawda? I teraz jest doskonały, i teraz Polska, dzięki wspaniałej postawie Polaków, bardzo mocno zyskuje szacunek na arenie międzynarodowej. Pomagamy dobrze, pomagamy skutecznie. W Polsce nie ma problemu, gdzie na przykład według informacji medialnych, też podkreślę to, bo nie byłem, nie widziałem, ale podobno mają Ukraińcy problem w Niemczech, bo nie chce się ich wypuścić z dworca, bo okazuje się, że paszport covidowy jest ważniejszy niż pomaganie uchodźcom. A w Polsce jest skuteczna pomoc. My bardzo mocno zyskujemy teraz medialnie na arenie międzynarodowej. Na pewno tym, którzy źle życzą Polsce, jest to nie na rękę.
No na pewno, to prawda. A czy uważa pan, że to, co się teraz dzieje na Ukrainie, czyli cała ta sytuacja, która jest tak rozdmuchiwana też medialnie, czy nie chcę mówić rozdmuchiwana, bo ona jest naprawdę poważna, tylko po prostu bardzo często pomija się wiele krajowych, lokalnych tematów, które równie są ważne dla nas i czy to nie jest czasami używane jak jakiegoś rodzaju zasłona dymna dla pewnych spraw, które dzieją się w naszym kraju, o których może lepiej teraz nie mówić, o pewnych projektach, tak na przykład jak był projekt, o którym już tak naprawdę było mówione medialnie, o 500+ dla Ukraińców. I tych ludzi, którzy tak naprawdę wytykają te projekty i mówią o nich, nazywa się ich nagle rosyjskimi trollami, jakimiś rosyjskimi onducami, którzy po prostu działają na szkodę Polski, wyciągając niepotrzebnie te tematy w tym momencie albo właśnie w tej trudnej sytuacji. Czy właśnie nie uważa pan, że to jest jakiś rodzaj zasłony dymnej, jakiś rodzaj ochrony po prostu przed tym, co jest teraz właśnie, co mogło być wrażliwym tematem?
Nie wiem, czy to jest rodzaj zasłony dymnej, bo to by sugerowało celowe działanie, ale na pewno w chwili obecnej w mediach, tak jak niedawno mieliśmy tylko głównie COVID, tak teraz mamy głównie Ukrainę i rzeczywiście o bardzo wielu informacjach się po prostu nie mówi, a one są ważne. Na przykład nie mówi się o stanie polskiego systemu opieki zdrowotnej, potocznie zwanego służbą zdrowia. W ostatnim czasie mieliśmy 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce. Mniej niż połowę da się w jakikolwiek sposób powiązać z COVID-em, czyli dotyczą one ludzi, którzy mieli pozytywny wynik testu COVID-owego. System opieki zdrowotnej w Polsce jest w stanie fatalnej, wręcz zapaści i to powinno być moim zdaniem bardzo ważnym tematem, o tym się w ogóle nie mówi. Natomiast bardzo ciekawe jest to, bardzo, że pan redaktor powiedział akurat o tym 500+ dla uchodźców w kontekście dezinformacji. No, ja padłem ofiarą dezinformacji względem mojej osoby ze strony popularnego portalu, który paradoksalnie mnie zarzucił dezinformację. Jakiś taki wielopoziomowy, powiedziałbym wręcz może nawet machiawelizm. Powiedział pan o 500+ dla uchodźców, prawda?
No tak, to tak,
jest,
tak.
To jest fakt. W tej chwili już mamy stosowne przepisy, a mniej więcej 2-3 tygodnie temu powiedziała o tym publicznie pani minister Maląg. Ona to zapowiedziała, że będzie. No i akurat ja powtórzyłem to po pani minister Maląg, uznając za informację prawdziwą, skoro pochodzi z ust konstytucyjnego rządu, aktualnie rządu, przepraszam, konstytucyjnej minister rządu polskiego, uznałem, że to jest 100% prawda. Potem się okazało, że była prawda i skomentowałem. Tymczasem w zmanipulowanym tytule pewnego portalu tak to przerobiono, jakoby to była informacja fałszywa, nieprawdziwa i pochodziła jakoby od, nie wiem, Rosjan, czyli...
Tak, tam było, nawet, było właśnie to wskazane, że to polscy youtuberzy działają, że tak powiem, ramię w ramię z Rosją, jako rosyjscy trolle, tak?
No więc właśnie, więc ja się pytam, skoro zacytowanie konstytucyjny minister polskiego rządu jest sianiem rosyjskiej dezinformacji, to co? Polska minister jest ruskim agentem? A może ktoś, kto to pisał, się co najmniej zagalopował i powinien przeprosić i odwołać kłamstwa? No bo jednak no wygląda to bardzo, bardzo dziwnie i zwłaszcza w kontekście tego, że no media popełniają błędy. Jakiś czas temu zupełnie inne medium przedstawiło na dowód, jak wspaniale radzą sobie Ukraińcy ze zwalczaniem rosyjskich samolotów, filmik z gry komputerowej. Po prostu filmik z gry komputerowej, to był dowód, że tam bodajże Ukraińcy, że zestrzelili, nazwijmy to, obiekt latający rosyjski. No tego jest dużo i no, nikt nie lubi ludzi, którzy patrzą na ręce i którzy jedyną stronę, jaką obierają, to polska racja stanu i no, nie są propagandistami żadnych ze stron, no bo tacy ludzie są no, niewygodni dla każdego.
Jaki jest cel w takim razie stawiania takich zarzutów i dlaczego tak bardzo gdzieś no, oczekuje się, że tak powiem, pewnych konsekwencji od niezależnych twórców, nie tylko tak naprawdę od pana, też często się mówi o tym, o sprawach pana Witolda Gadowskiego, redaktora Witolda Gadowskiego, o sprawach wielu niezależnych twórców, którzy faktycznie rozpowszechniają informacje, które można by nazwać po prostu niepoprawnymi politycznie. Dlaczego jest tak duża presja i dlaczego jest tak duża też chęć wyciszenia tych ludzi z przestrzeni publicznej?
Dlaczego jest chęć wyciszenia? Znaczy, ja nie wiem, bo to musiałbym wejść w umysły tych ludzi, poczytać ich, nie wiem, maile, wiadomości, posłuchać rozmów, bo prawdopodobnie tam między sobą ten cel zdradzają. Mogę się tylko domyślać, że biorąc pod uwagę, że w tych wiadomościach, w tych publicznych wiadomościach, jakie się pojawiają, bardzo często no, oni mówią o zasięgach, jakie niezależni twórcy mają i zwłaszcza w porównaniu do ich zasięgów, to może chodzić na przykład o to, żeby wyciąć konkurencję. Bo taki niezależny twórca potrafi mieć zasięgi porównywalne, a czasem nawet większe, od dużej redakcji, która ma bardzo duże budżety, bardzo dużo ludzi tam pracuje. Taki twórca jest jeden, ewentualnie z kolegą, tutaj podobne zasięgi. Może tak jest, może jest inny cel, nie wiem. Natomiast zwłaszcza ta wojna na Ukrainie bardzo mocno mnie uświadomiła w przekonaniu, że jak nie wiadomo o co chodzi, to często chodzi o pieniądze. Taka ciekawostka, panie redaktorze, jest bardzo ciekawa teoria, dlaczego Rosjanie sobie na Ukrainie tak nie radzą. Podobno chodzi o pieniądze, o korupcję. Podobno budżet na armię był bardzo mocno rozkradany i dlatego ta armia na papierze wyglądała na bardzo mocną, a w praktyce jednak mocna nie była. Taka ciekawostka.
No to jest ciekawe, ale faktycznie jak się obserwuje to, co się faktycznie teraz dzieje gdzieś tam na froncie i to, że ta wojna miała przebiegać tak szybko, a jednak ku zaskoczeniu, myślę, że nawet samego Putina i wielu osób, które gdzieś tam były decyzyjne w tej sprawie, no nie dzieje się to tak szybko i pewnie jakieś powody, pewnie też właśnie związane z armią i z finansowaniem są. Jeśli jesteśmy już w Rosji, to może nawiążemy do Rosji, bo obecnie w Rosji wiele koncernów medialnych i po prostu wiele mediów, popularnych portali jest obecnie zamykanych albo zawiesza swoją działalność, dlatego, bo za rozpowszechnianie prawdy o wojnie na Ukrainie grozi dziennikarzom nawet do 5 lat pozbawienia wolności. To jest sytuacja oczywiście w Rosji i pewnie ktoś by się zaśmiał, że w Rosji wszystko jest możliwe, więc to akurat pewnie nas nawet nie dziwi, ale czy u nas nie ma takich sytuacji, ale czy my możemy się czegoś obawiać i czy takie wyciszenie także może się pojawić u nas, w naszym środowisku? Jak patrzy się już na przykład na cenzurę na YouTube, w internecie, to czy faktycznie mamy się czego obawiać i czy podobna cenzura może wkroczyć do nas tutaj na naszą arenę?
Znaczy tak. Po pierwsze, na wszelki wypadek powiem jeszcze raz to, co jest oczywiste. To, co się dzieje w Rosji, jest straszne. Tak nie może być. Atak na Ukrainę jest bestialski i po prostu każdy powinien tą wojnę potępić. Podobnie jak każdy powinien potępić tą cenzurę, która jest w Rosji. Moim zdaniem expressis verbis, takie przepisy w Polsce nie wejdą. Natomiast jak patrzę na praktykę, to podobne w skutkach rzeczy, czyli taka autocenzura, że twórca boi się coś powiedzieć, co nawet jest prawdą, bo zostanie skrzywdzony, moim zdaniem taka sytuacja może mieć miejsce, chociażby ze względu na algorytmy, jakie rządzą w internecie. To jest coś, co podkreślałem już wiele, wiele lat temu, jak byłem zaangażowany w sprzeciw przeciwko tak zwanemu Akta 2, które swoją drogą teraz niedługo będzie zapewne wchodzić. Algorytmy dużych koncernów są nie dość, że bezlitosne, to jeszcze bardzo często po prostu głupie i potrafią na przykład za mowę nienawiści usunąć film, który nie rozpowszechniał mowy nienawiści, a na przykład mówił, że mowa nienawiści jest zła. Ale i tu padało kilka razy określenie mowa nienawiści, więc na wszelki wypadek film jest ściągnięty za mowę nienawiści. I taka cenzura plus presja prawna, próba wykorzystywania kontaktów politycznych, które przecież bodajże przeciwko mnie być może były zastosowane, tak wygląda po analizie pewnych publicznych postów, jakie tam odchodziły i oznaczania pewnych polityków, to, drodzy Państwo, może być realne, że takie rzeczy mogą się dziać. Zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pewną psychozą strachu i gdy jest organizowane takie polowanie na czarownicę. Tak jak w Stanach Zjednoczonych wiele, wiele lat temu. Nikt nie patrzył na to, czy te panie rzeczywiście coś tam paktowały z diabłem, jak to się teraz mówi, wtedy mówiło, czy cokolwiek. Wiek złego, tylko naznaczano, to jest czarownica, ukarać, bo czarownica. A dlaczego czarownica? Bośmy powiedzieli, że czarownica. Tak samo tutaj. W chwili obecnej wystarczy nazwać kogoś rosyjskim agentem i już nieważne, czy on jest rosyjskim agentem, czy sprzeciwia się, tak jak ja, temu, co aktualnie robi Rosja, ale na przykład jest niewygodny. Wcześniej mieliśmy bardzo podobne sytuacje, na przykład z kwestiami medycznymi, gdzie na przykład za samo przeczytanie ulotki od preparatu można było mieć pretensje, bo to, co sam producent preparatów w ulotce napisał, było uznawane za niepoprawne politycznie rozpowszechnianie tego. No, drogi panie, no żyjemy w czasach co najmniej dziwnych.
No na pewno są to czasy groteskowe. Tutaj na moment się zatrzymamy i zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania piosenki, którą wybrał nasz dzisiejszy gość. Jaka to jest piosenka, Krzysztofie? Możesz powiedzieć gościom.
Wydaje mi się, że pasująca do tej sytuacji będzie piosenka Demony Wojny według Goi. Zachęcam do posłuchania i wsłuchania się w słowa ze zrozumieniem.
To zapraszamy do wysłuchania, a my wracamy już za moment.
Przeciwko sobie wysyłamy nasze armie, przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić, nikt nie wie, kto jest tutaj wrogiem, a który to twój brat. A ty nie możesz się pomylić. A który to twój brat? Przeciwko sobie budujemy tę historię, przeciwko sobie podnosimy teraz głos. Nikt cię nie pyta, czemu udział bierzesz w wojnie i nie obchodzi twoje zdanie, nieważny jest twój los. Ktoś przecież może się pomylić. Nieważny jest twój los. Przecież może się pomylić. Tak chciałbym być, być teraz tylko z tobą i kochać się. Zawołać chcę, co może.
Wracamy do naszej audycji. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Woźniak, twórca popularnego kanału w serwisie YouTube Video Prezentacja, także ekonomista, prawnik. Witam cię ponownie. I rozmawiamy o dezinformacji. Skończyliśmy na tym, że faktycznie dziś niezależny twórca może być trochę traktowany jak czarownica i jeśli ktoś wytknie mu po prostu, że no, skoro mówisz treści niepoprawne politycznie, to prawdopodobnie jesteś rosyjskim szpiegiem albo działasz na, że tak powiem, na szkodę dla nas, dla dobra społecznego, dla naszego państwa. I tutaj pojawia się problem, a zarazem pytanie, co taki niezależny twórca, który nie dysponuje kapitałem wielkich telewizji, wielkich mediów, może zrobić, żeby, że tak powiem, po pierwsze w tej rzeczywistości przetrwać, po drugie, żeby z tą dezinformacją walczyć. I to jest pytanie dla ciebie.
To jest bardzo trudne, bo dezinformacja taka, powiedziałbym, korporacyjna, taka, która leci bardzo, bardzo szeroką falą, zwykle jest oparta na emocjach. A z emocjami ciężko się walczy i dopóki te emocje nie opadną, to strona będąca w emocjach nie szuka argumentów. Moim zdaniem z dezinformacją można walczyć argumentami, pokazywaniem faktów. Na przykład ktoś ci mówi, zobacz tutaj, patrz, strącili samolot. A ty pokazujesz, słuchaj, ale to jest intro gry komputerowej. Zobacz, wydanej 3 lata temu. Ktoś ci mówi, zobacz, tu się dzieje taka straszna rzecz, na dowód pokazuje zdjęcie. Słuchaj, ale to zdjęcie jest w internecie od 4 lat. I tak, moim zdaniem, w sposób etyczny można walczyć z tego typu sytuacjami. Czy choćby, tak jak na przykład w moim przypadku, pokazując źródło informacji, że Ukraińcy dostaną 500+. Konstytucyjna, minister rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tyle tylko, że po pierwsze, żeby ludzie chcieli słuchać argumentów, to muszą im opaść emocje. Dlatego też bardzo często dezinformacja taka, nazwijmy to korporacyjna, oparta jest na emocjach. Na tym na przykład, że złotówka będzie niedługo śmieciowa, albo że na przykład nie będziesz miał gdzie mieszkać, bo mieszkania będą takie drogie, że sobie nie kupisz i będziesz do końca życia mieszkał z rodziną. To jest pierwsza rzecz. Czyli no, muszą opaść emocje, więc musi minąć czas. No i problem polega na tym, że jak ten czas minie, to już możesz na przykład nie móc wyrazić swojego zdania, bo na przykład ci, którzy cię zaatakowali, dążą do tego, żeby na przykład usunąć ci kanał na YouTube, czyli uniemożliwić ci odpowiedź. I to jest w tym wszystkim najgorsze, taka twarda cenzura. No nie chcę mówić, że putinowska, no bo Putin jednak chce wsadzać do więzienia na 5 lat, ale cel jest taki, że macie siedzieć cicho i nie mówić tego, czego my nie chcemy, żebyście powiedzieli. Ale jednak, no, wywieranie takiej presji i na przykład groźba, że zostaniesz usunięty z internetu, no to jest miękcejsze, lżejsze, ale jednak dąży do tego samego, do usunięcia człowieka z przestrzeni publicznej. Tu możesz chodzić na wolności, ale nie wolno ci mówić. Tam nie wolno ci mówić, bo siedzisz w więzieniu. Ale wydaje mi się, że najlepszą obroną przed tego typu rzeczami to jest pewne nauczenie społeczeństwa, jak samemu filtrować informacje. Zastanawianie się, dlaczego tak jest, i zadawanie pytań to jest najlepsza broń społeczeństwa przed wszystkimi próbami wpłynięcia na świadomość. Ja na przykład kiedyś byłem bardzo, bardzo mocno namawiany na wzięcie kredytu we franku. Wręcz bank do mnie wydzwaniał, że jestem głupi, że ja tutaj w złotówkach chcę brać, że będzie dużo wyższa rata i ja powinienem wziąć we franku. Ja nie wziąłem, bo zadałem sobie pytanie. Ale czy bank jest instytucją charytatywną? Czy ja jestem jakiś wspaniały, wielki człowiek? Dlaczego bank do mnie dzwoni, żebym mógł płacić mniejsze raty? Przecież z punktu widzenia banku to jest bez sensu. On musi mieć jakiś ukryty cel i tak długo myślałem, aż wymyśliłem, jaki jest ten ukryty cel i kredytu nie wziąłem. I to moim zdaniem jest najważniejsze i z tego też powodu powinniśmy zachować pluralizm. Ja na przykład na swoim kanale bardzo często robię wywiady z ludźmi, z którymi się kompletnie nie zgadzam. Ale chcę, żeby moi widzowie mogli poznać przeróżne punkty widzenia, bo tylko dzięki poznaniu różnych punktów widzenia i samodzielnemu przemyśleniu sprawy mogą sobie wyrobić swój własny osąd. I uważam, że jako media powinniśmy dążyć do tego, żeby całe społeczeństwo miało taki nawyk. Nic nie przyjmujemy za prawdę i wszystko weryfikujemy i zawsze wyrabiamy sobie własne zdanie. To jest moje marzenie, żeby tak Polska i Polacy wyglądali.
Czyli jakbyśmy mieli też tak spuentować, to jeśli w dzisiejszej rzeczywistości chcemy odróżnić prawdę od fałszu, to powinniśmy przede wszystkim sięgnąć po co? Co może być tą tabletką niesamowitą?
Po wiele różnych źródeł informacji i potęgę własnego rozumu.
To dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę.
Cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy.
I jeszcze wspólnie, myślę, że się zgodzisz, zaprosimy po pierwsze do obejrzenia filmu dokumentalnego Geopolityka, który powstał z twoim udziałem i był emitowany w telewizji w piątek, właśnie też na temat dezinformacji, ale będzie też dostępny pewnie w serwisie YouTube.
Pozdrawiam i zapraszam.
Tak, także dziękujemy bardzo i do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia.
Z Bogiem.
Dzięki za zaproszenie. Liczę na następne. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Cześć. A wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam was na kolejne audycje z cyklu Studencka Popołudniówka. Żegna się z wami Miłosz Rajczakowski. Do usłyszenia. Cześć.